perspektywy dziesięciolecia, jakie upływa od śmierci świętego Jana Pawła II, lepiej widać, że do zasadniczych charakterystyk jego długiego pontyfikatu należy dopisać to, że jako człowiek z dalekiego kraju, zza żelaznej kurtyny, nie miał żadnych kompleksów wobec Europejczyków. Wprost przeciwnie. Od pierwszej chwili przyświecała mu troska o tożsamość starego kontynentu. Jego słynne słowa z przemówienia inauguracyjnego w niedzielę 22 października 1978 roku: „Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”, stały się ewangelizacyjnym wyzwaniem rzuconym całemu światu, a w sposób szczególny krajom europejskim. Nawet pobieżna analiza papieskiego nauczania pozwala zauważyć, że od początku swego pontyfikatu święty Jan Paweł II miał klarowną wizję Europy. Jest to o tyle ważne, że w tym samym czasie kraje Starego Kontynentu stopniowo realizowały program Zjednoczonej Europy, który ostatecznie u końca pontyfikatu przybrał formalny kształt Unii Europejskiej, liczącej wówczas, gdy umierał, 25 państw. Do tej grupy już wtedy od roku należała także Polska. Papieską wizję nowej Zjednoczonej Europy można opisać za pomocą dwóch wektorów. Pierwszy sytuuje się na linii dziedzictwo przeszłości, zobowiązanie przyszłości. Zaś drugi, Chrystus, człowiek, osoba. Jest to odzwierciedlenie chrystocentryzmu i personalizmu, które są wyznacznikami całego nauczania świętego Jana Pawła II. O ile w przemówieniach do różnych gremiów europejskich często mówił o potrzebie zachowania chrześcijańskiego dziedzictwa, europejskiej kultury, a w niektórych przypadkach nawet o konieczności powrotu do cywilizacyjnych korzeni Starego Kontynentu, to w adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa, nad którą się częściej będę pochylał, wydanej niespełna dwa lata przed swoją śmiercią, 28 czerwca 2003 roku, święty Jan Paweł II wskazywał na Chrystusa żyjącego w Kościele jako źródło nadziei dla Europy. Te dwa wektory wzajemnie się dopełniają. Zakotwiczenie bowiem kultury europejskiej w chrześcijańskiej tradycji ukierunkowuje człowieka na transcendencję, na Boga, który najpełniej objawił się jako osoba w Jezusie Chrystusie. Z kolei człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. I te dwa wektory tu wspomniane są wyznacznikami struktury podjętej refleksji. A zatem część pierwsza – dziedzictwo przeszłości z obowiązaniem dla przyszłości. Papież Polak, ilekroć mówił o Europie, to prawie zawsze podkreślał konieczność zakorzeniania się w jej chrześcijańskim dziedzictwie kulturowym, o ile nie chce utracić ona swej tożsamości oraz twórczych perspektyw na przyszłość. Na przykład w przemówieniu do przedstawicieli Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, która była poprzedniczką Unii Europejskiej, w Brukseli dnia 20 maja 1985 roku, mówiąc o potrzebie budowania przyszłości Europy w sposób świadomy i wolny, podkreślił, że to budowanie nie może opierać się na innych fundamentach niż dziedzictwo przeszłości. Po czym dodał, że wciąż jesteśmy dziedzicami długich wieków, na przestrzeni których kształtowała się w Europie cywilizacja o inspiracji chrześcijańskiej. Tę myśl papież podjął kilka lat później, w trakcie spotkania z uczestnikami sympozjum pod tytułem „Chrześcijaństwo i kultura w Europie. Pamięć, świadomość, wizja”, które było przygotowaniem do zwołania specjalnego zgromadzenia synodu biskupów poświęconego Europie. Zaznaczył wówczas, że kultury europejskiej nie można zrozumieć bez odniesienia do chrześcijaństwa. Ewangelia bowiem, niestrudzenie głoszona od 20 wieków i od 20 wieków wprowadzana w życie przez nieustraszonych apostołów i niezliczone rzesze wiernych, stanowi fundament tej kultury. Dynamizm wiary chrześcijańskiej wyzwolił w kulturze europejskiej ogromne zdolności twórcze. Dzięki temu zdolna była ona przetrwać dziejowe kryzysy. Papież wskazał też na transcendencję osoby ludzkiej oraz jej godność jako zasadniczy motor, dzięki któremu dokonuje się przemiana kultury europejskiej. Podtrzymywanie tożsamości Europy przez odwołanie się do pamięci o jej chrześcijańskich korzeniach jest tym bardziej konieczne, że w naszych czasach pojawiło się niebezpieczne zjawisko, rodzaj choroby moralno-duchowej, które święty w adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa określa mianem horyzontalizmu. Jest to, jak uczy Jan Paweł II, daleko posunięty redukcjonizm antropologiczny, który sprowadza całą egzystencję człowieka do wymiaru doczesnego, zgodnie z jego nazwą, horyzontalizm. To zaś wywołuje poczucie zagubienia, wskutek którego tylu ludzi sprawia wrażenie, że są zdezorientowani, niepewni, pozbawieni nadziei. Głównym przejawem horyzontalizmu jest właśnie brak nadziei. Objawia się on m.in. utratą pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, której towarzyszy praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna, wywołująca u wielu Europejczyków wrażenie, że żyją bez duchowego zaplecza. To numer 7 adhortacji. W efekcie wielu ludzi nie potrafi łączyć ewangelicznego przesłania z życiem codziennym, dlatego napotyka trudność przeżywania wiary w aktualnym kontekście społeczno-kulturowym i nie potrafi bronić swej chrześcijańskiej tożsamości. Dochodzi do tego, że deklarowanie agnostycyzmu, a nawet otwartej agresji wobec wiary uważa się za coś naturalnego, podczas gdy wyznawanie wiary w Chrystusa wymaga społecznego uwierzytelnienia, które i tak nie zawsze jest akceptowane. Innym przejawem horyzontalizmu według Jana Pawła II jest lęk przed przyszłością. Obraz jutra jest często bezbarwny i niepewny, pisze papież. Bardziej boimy się przyszłości, niż jej pragniemy. To uczucie egzystencjalnej pustki i utraty sensu życia pogłębiają nieustanne konflikty zbrojne i nagłaśniane przez media kataklizmy oraz nieszczęścia. Oznaką lęku przed przyszłością jest dręcząca młode pokolenie niezdolność do podejmowania definitywnych wyborów życiowych. Skutkuje to m.in. rosnącą liczbą związków niesakramentalnych i partnerskich, a tym samym spadkiem dzietności oraz zmniejszeniem liczby powołań do służby Bożej. To 8 punkt adhortacji. Kolejną oznaką horyzontalizmu jest rozpowszechniona atomizacja życia społecznego, której efektem jest osamotnienie i wyobcowanie. Dostrzega się zatem w Europie rosnące zjawisko rozpadu więzi rodzinnych, konflikty etniczne, szerzące się postawy rasistowskie, napięcia międzyreligijne, a także zwykły egoizm, który sprawia, że coraz częściej człowiek jest traktowany instrumentalnie. Jaskrawym tego przykładem jest pornografia, komercjalizacja erotyki, handel żywym towarem czy współczesne formy niewolniczej pracy. Papież zwraca uwagę, że ta choroba duszy europejskiej jest dążeniem do narzucania antropologii bez Boga i bez Chrystusa. Horyzontalizm bowiem w miejsce Boga stawia człowieka jako absolutne centrum rzeczywistości, co paradoksalnie prowadzi do zanegowania niezbywalnej wartości i godności człowieka. W miejsce personalizmu szerzy się nihilizm na polu filozofii, relatywizm na polu teorii poznania i moralności, zaś pragmatyzm i cyniczny hedonizm w strukturze życia codziennego. W rezultacie, zdaniem papieża, europejska kultura sprawia wrażenie milczącej apostazji człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Numer 9 adhortacji. W tej sytuacji duchowego kryzysu jednoczącej się Europy Ojciec Święty wskazuje na Chrystusa, który jest rzeczywistym i ostatecznym źródłem nadziei. Mówił o tym do uczestników III Międzynarodowego Forum Fundacji imienia Alcide de Gaspariego w 2002 roku. Stary kontynent, potrzebuje Jezusa Chrystusa, by nie zagubić swej duszy i nie utracić tego, co w przeszłości uczyniło go wielkim i co jeszcze dziś czyni zeń przedmiot podziwu innych narodów. Obserwując nasilanie się horyzontalizmu, święty Jan Paweł II niezmordowanie wzywał Europę do powrotu do korzeni chrześcijańskich i do pamięci o swoim dziedzictwie. W przeciwnym razie społeczeństwu europejskiemu grozi utrata tożsamości. Był bowiem świadom, że bez wiary chrześcijańskiej Europie zabraknie duszy. To słowa wypowiedziane w Paderborn. Przy okazji wizyty w Santiago de Compostela w 1982 roku papież wołał do starej Europy: odnajdź samą siebie, bądź sobą, odkryj swoje początki, tchnij życie w twoje korzenie, tchnij życie w te autentyczne wartości, które sprawiły, że twoje dzieje były pełne chwały, a twoja obecność na innych kontynentach dobroczynna. Odbuduj swoją jedność duchową w klimacie pełnego szacunku dla innych religii i dla prawdziwych swobód. Oddaj cesarzowi to, co cesarskie, zaś Bogu to, co boskie. Część druga. Chrystus źródłem nadziei dla Kościoła i człowieka. Europa naszych czasów, zdaniem świętego papieża, potrzebuje zatem powrotu do swoich korzeni, aby kształtować swoją przyszłość. Przypomniał on o tym, pisząc w cytowanej adhortacji, że Europa nie powinna dzisiaj tylko odwoływać się do swojej chrześcijańskiej przeszłości. Musi także nauczyć się znów kształtować swoją przyszłość w spotkaniu z osobą i orędziem Jezusa Chrystusa. Chrystus bowiem, jak wspomniano, żyjąc w swoim Kościele, jest źródłem nadziei dla mieszkańców starego kontynentu. Aby zbudować nową Europę, uczy papież, na trwałych fundamentach nie wystarczy odwoływać się do interesów ekonomicznych, które czasem łączą, kiedy indziej dzielą, lecz trzeba się oprzeć na autentycznych wartościach, mających podstawę w powszechnym prawie moralnym, wszczepionym w serce każdego człowieka. Potrzeba zatem bliższego zastanowienia się nad modelem antropologicznym i kulturalnym, charakterystycznym dla dzisiejszej Europy. Potrzeba zarazem uważnego i dogłębnego rozeznania w aspekcie intelektualnym oraz teologicznym wzorca antropologiczno-kulturowego, który jest wytworem owych epokowych przemian. To słowa papieża. Innymi słowy, nowa Europa w obecnym jej organizacyjnym kształcie potrzebuje nowej ewangelizacji, czyli wskazania na Chrystusa. W miarę upływu lat pontyfikatu Ojciec Święty coraz bardziej akcentował tę właśnie prawdę, aż ostatecznie wybrzmiała ona w cytowanej adhortacji Ecclesia in Europa. W patetycznym tonie papież pisze: Kościele w Europie, czeka cię zadanie nowej ewangelizacji. Umiej odnaleźć entuzjazm głoszenia. Niech zatem głoszenie Jezusa, które jest Ewangelią nadziei, będzie twą chlubą i racją twego istnienia. 43 punkt. Uzasadnieniem tego zadania jest fakt, że tylko Jezus jest w stanie objawić i urzeczywistnić zawarty w Ewangelii Boży projekt. Człowiek sam, swoim wysiłkiem, nie jest w stanie nadać sensu historii i jej kolejom. Życie pozostaje pozbawione nadziei. Jedynie Syn Boży jest w stanie rozproszyć ciemności i wskazać drogę. 44 punkt adhortacji. Ta szeroko rozumiana ewangelizacja Europy, która ma nie tylko pomóc jej zachować chrześcijańskie dziedzictwo, ale otworzyć perspektywę bezpiecznej przyszłości, wymaga nade wszystko niezłomnej wierności Ewangelii, a tym samym wyakcentowania centralnej roli Jezusa Chrystusa. W Ecclesia in Europa papież pisze: Nauczanie Kościoła zatem we wszystkich swych formach musi być zawsze skoncentrowane na osobie Jezusa i winno coraz bardziej kierować ku Niemu. Trzeba czuwać, by był On przedstawiany w całej pełni, nie tylko jako wzorzec etyczny, ale przede wszystkim jako Syn Boży, jedyny i niezastąpiony Zbawca wszystkich, który żyje i działa w swoim Kościele. Aby nadzieja była prawdziwa i niezłomna, całościowe, wyraźne, odnowione głoszenie Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, zmartwychwstania i życia wiecznego musi stanowić priorytet działalności duszpasterskiej najbliższych lat. 48 punkt tej adhortacji. Skuteczność proklamacji centralnej roli Chrystusa w przestrzeni europejskiej wymaga świadectwa. Europa potrzebuje wiarygodnych ewangelizatorów, w których życiu zjednoczonym z krzyżem i zmartwychwstaniem Chrystusa zajaśnieje piękno Ewangelii. To kolejny numer tej adhortacji. Potrzeba zatem, aby każdy chrześcijanin, a w sposób szczególny kapłani i osoby konsekrowane, mieli świadomość misyjną, a więc czuli się osobiście odpowiedzialni za misyjne posłannictwo Kościoła. To z kolei wymaga formacji do dojrzałej wiary, czego probierzem jest dążenie do świętości. W tym kontekście warto przypomnieć centralne przesłanie listu Novo Millennio Ine Unte, który jest programem duszpasterskim Kościoła na trzecie tysiąclecie. Ojciec Święty pisze w nim, że perspektywą, w którą winna być wpisana cała działalność duszpasterska, jest perspektywa świętości, która w swej istocie jest dążeniem do tej wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego. W trosce o dojrzałą wiarę Ojciec Święty wskazuje na kilka konkretnych zadań. Pisze: oprócz starań o to, by posługa słowa, sprawowanie liturgii i działalność charytatywna ukierunkowane były na budowanie i podtrzymanie dojrzałej, osobistej wiary, konieczne jest, aby wspólnoty chrześcijańskie zadbały o zaproponowanie katechezy odpowiadającej różnym drogom duchowym wiernych różnego wieku i stanu życia, przewidując również odpowiednie formy kierownictwa duchowego i ponownego odkrywania własnego chrztu. Podstawowym punktem odniesienia w tej działalności będzie oczywiście katechizm Kościoła katolickiego. Niebagatelną rolę w ewangelizacji Europy, a więc w trosce o jej tożsamość, mają do spełnienia teologowie. Pełniąc misję głoszenia Ewangelii nadziei, Kościół w Europie z wdzięcznością wyraża uznanie dla powołania teologów. Docenia ich i popiera ich pracę, pisze św. Jan Paweł II. Z szacunkiem i miłością kieruję do nich wezwanie, by trwali w pełnionej służbie, łącząc zawsze badania naukowe z modlitwą, wchodząc w uważny dialog ze współczesną kulturą, wiernie przyjmując magisterium Kościoła i współpracując z nim w duchu komunii, w prawdzie i w miłości, zachowując i ożywiając sensus fidei ludu Bożego. Jednym z pilnych zadań, jakie w naszych czasach Kościół w Europie bierze na siebie, a tym samym nakłada na barki pasterzy i teologów, jest sprawa jedności chrześcijan i dialog z innymi religiami, zwłaszcza judaizmem i islamem. Z długiej listy zadań, jakie papież stawia przed Kościołem w Europie, pełniącym wobec niej służebną misję zachowania tożsamości, wymienić trzeba jeszcze troskę o poprawność i piękno liturgii, a także gorliwe odpowiadanie na znaki czasu, do których zalicza on powszechną potrzebę duchowości, która w znacznej mierze ujawnia się właśnie jako nowy głód modlitwy. To z Novo Millennio Ine Unte. Ta odpowiedź na znaki czasu, na tę potrzebę duchowości, ma się zawierać w ożywieniu autentycznej świadomości liturgii oraz w tworzeniu nowych możliwości wyciszenia modlitwy i kontemplacji. Jest to tym bardziej potrzebne, że obserwuje się takie zjawiska jak ucieczka w spirytualizm, synkretyzm religijny i ezoteryzm, dążenie za wszelką cenę do przeżycia wydarzeń nadzwyczajnych, które prowadzą do podejmowania wyborów prowadzących na bezdroża, takich jak przystępowanie do niebezpiecznych sekt czy szukanie doświadczeń pseudoreligijnych. Rozpowszechnione pragnienie pokarmu duchowego trzeba przyjmować ze zrozumieniem i oczyszczać. 68 punkt Ecclesiae Europae. I podsumowanie. Zarysowałem tu papieską wizję nowej, zjednoczonej Europy, która ma nie tylko szanować swoje chrześcijańskie dziedzictwo, ale powinna na nim budować swoją przyszłość. Dzięki zaangażowaniu Kościoła katolickiego można zawrzeć w trzech postulatach, jakie święty Jan Paweł II zawarł w cytowanej wielokrotnie adhortacji Ecclesia in Europa. Napisał: pragnę jeszcze raz zaapelować do twórców przyszłego traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej, aby znalazło się w nim odniesienie do europejskiej spuścizny religijnej, a w szczególności chrześcijańskiej. Jak wiemy, ten postulat papieża został zignorowany. Pragnę przede wszystkim, aby przy pełnym poszanowaniu świeckiego charakteru instytucji zostały uznane trzy komplementarne zasady: prawo kościołów i wspólnot religijnych do swobodnego organizowania się zgodnie ze swymi statutami i własnymi przekonaniami, poszanowanie specyficznej tożsamości wyznań religijnych i prowadzenie strukturalnego dialogu między Unią Europejską a tymi wyznaniami i poszanowanie statusu prawnego, jaki kościoły i instytucje religijne już posiadają na mocy prawodawstwa państw członkowskich Unii. I w zakończeniu adhortacji papież pisze: Europa potrzebuje wymiaru religijnego. By była nową, musi ona poddać się działaniu Boga.